Drodzy, przejdźmy do Bożego Słowa. Rodzice, którzy wychowują dzieci, szczególnie kiedy są w okresie dojrzewania, tacy rodzice często wzdychają. A mówię to przez moje doświadczenia. I z utęsknieniem oczekują, aż dojrzeją. I czasami, pamiętam, z żoną wzdychaliśmy, przewracaliśmy oczami, kiedy one dojrzeją i kiedy rozpoczną takie normalne, dorosłe życie. Dzisiaj pragnę postawić sobie i również każdemu z nas pytanie, czy Bóg, patrząc na nas jako na swoje dzieci, ma jakieś oczekiwania wobec nas. Tak jak przed chwileczką mówiłem, z żoną mieliśmy oczekiwania wobec naszych dzieci, czy Bóg ma jakieś oczekiwania wobec mnie, czy wobec ciebie? Myślę, że to jest ważne pytanie. Bo czasami wydaje nam się, że Bóg jest szczęśliwy i właściwie już nic więcej od nas nie oczekuje, bo upamiętaliśmy się, narodziliśmy się na nowo, nawet przyjęliśmy chrzest wodny i zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Myślę, że to jest pytanie, na które warto szukać odpowiedzi. I dzisiaj chciałbym wraz z wami takiej odpowiedzi szukać dla siebie, ale być może ktoś również z tego skorzysta. Otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział, od 13 do 16 wersetu. Oto oczekiwania naszego Boga, który jest w niebie, który ma oczekiwania wobec mnie i ciebie. I to jest jedno z takich miejsc. Czytamy w liście do Efezjan 4:13. Ojciec w niebie oczekuje, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy byli szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Cenny fragment Bożego Słowa. Często do niego zaglądam. Często nad nim się pochylam i zastanawiam. Zawiera wiele głębokich praw dotyczących chrześcijaństwa, choć nie jest za długi. Drodzy, kiedy tak rozważałem, zastanawiałem się, które aspekty poruszyć z tego fragmentu. Ale wybrałem dzisiaj 3 i na nich chciałbym skupić naszą uwagę. Po pierwsze, apostoł Paweł przeciwstawia tutaj 2 osoby. Z jednej strony mamy dzieci, a z drugiej strony mamy ludzi takich dojrzałych. Apostoł Paweł powiedział męska doskonałość. A więc tu jest dziecko zagubione, bezradne, zależne, potrzebujące ochrony, opieki, troski. A z drugiej strony mamy mężczyznę, dojrzałego mężczyznę. Myślę, że ta męska doskonałość jest to określenie, które było używane w starożytności. Szczególnie jeśli brano pod uwagę aspekt olimpiady w tamtych starożytnych czasach. Ludzie dbali o kondycję fizyczną, ale nie tylko. O tego wewnętrznego człowieka również. I taki dojrzały, doskonały człowiek, taki wzór do naśladowania, właśnie taki był. Przyjrzyjmy się tym 2 osobom bliżej. Dziecku i mężczyźnie, czy męskiej doskonałości. Paweł w tym 14 wersecie, bo na nim teraz chciałem skupić naszą uwagę, ostrzega chrześcijan, nas. Powiada, byśmy już nie byli dziećmi. A więc wnioskuję z tego, że Bożą wolą nie jest, żebym przez całe moje chrześcijaństwo na tej ziemi był takim dzieciakiem, takim niedojrzałym, takim wymagającym ciągle troski, opieki, pociechy, wytrzeć nosek, zmienić pampersa, pocieszyć, żeby coś zaczął w życiu swoim robić. I powiada, żebyśmy nie byli miotanymi i unoszonymi lada wiatrem przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czym jest stan duchowego dziecięstwa w Kościele? Warto się temu aspektowi przyjrzeć, żebyśmy mogli się z tym skonfrontować. I drodzy, chciałbym z wami podzielić się pewną ilustracją, która to, myślę, w dobry sposób zobrazuje ten stan. Pamiętam pewne wydarzenie w naszej rodzinie. Nasza starsza córka miała wtedy 5 lat, młodsza miała 3. Wybieraliśmy się do znajomych. I jak to tradycyjnie było, żona ubrała najpierw starszą, potem młodszą. I mówi: dzieci, idźcie już przed blok i czekajcie, jak my się ubierzemy, zejdziemy i razem pójdziemy. Pójdziemy na spacer, pójdziemy do znajomych. Po około 10 minutach zeszliśmy przed blok, ale naszych dzieci nie było. Wiecie, na początku człowiek nie spodziewa się złych rzeczy. Mówię, pewnie poszły gdzieś tam za blok. Więc obleciałem wokół blok, ale dzieci nie ma. Zacząłem się niepokoić, żona jeszcze bardziej. Więc zaczęliśmy robić coraz większe kręgi po osiedlu, ale naszych dzieci nie ma. Mija pół godziny, naszych dzieci nie ma. W pewnym momencie spotkaliśmy jakąś kobietę, czy ja spotkałem, bo żona w innym miejscu szukała, ja w innym. I ta pani powiedziała: proszę pana, dwie dziewczynki szły na sąsiednie osiedle. Więc co sił, ile miałem, poleciałem w tamtym kierunku. I znów coraz większe kręgi, aż w końcu je znalazłem gdzieś tam w zaułku na osiedlu Kopernika, zupełnie w miejscu, gdzie nie wiem, jak one się tam znalazły. Wiecie, dramat niesamowity. Nie wiesz, co się dzieje. Ale również ulga, kiedy je zobaczyłem, zobaczyłem, że są całe i zdrowe. Największym szokiem dla mnie było, kiedy dowiedziałem się, co było przyczyną ich odejścia, ich, możemy powiedzieć, nieposłuszeństwa, bo przecież miały taki nakaz, polecenie od nas. Okazało się, że jakaś starsza dziewczynka oszukała je, mówiąc: wasi rodzice już poszli. Poszli na sąsiednie osiedle. I nasze dzieci uwierzyły tej dziewczynce i dlatego odeszły, dlatego poszły sobie. Szokujący dla mnie był fakt, że nie zaufały nam do końca, ale przypadkowa, napotkana dziewczyna potrafiła wprowadzić ich w błąd. I to poważne konsekwencje. No dobrze, że nic się nie stało. Drodzy, myślę, że to jest dobra ilustracja, która pokazuje, jak postępują dzieci. Myślę, że to apostoł Paweł chciał przekazać. Podstawową cechą duchowego dzieciństwa jest podatność na zwiedzenia. Osoba takie nie potrafią odróżnić jeszcze duchowej prawdy od fałszu. Nie mają zdolności poznawczych ku temu. Dlatego apostoł Paweł napisał: Bożym pragnieniem jest, abyś ty i ja nie pozostawali w duchowym dziecięctwie, lecz dążyli do męskiej doskonałości. To jest nasz pierwszy cel, który Bóg stawia przed każdym z nas, abyśmy byli dojrzali, abyśmy nie byli jak te liście jesienią miotane przez wiatr na lewo i na prawo, ale abyśmy mieli kręgosłup, abyśmy byli tymi dojrzałymi, wypróbowanymi, mającymi odpowiednią postawę wobec życia, żebyśmy mogli przejść przez każdą okoliczność, cokolwiek się wydarzy na tej ziemi. To jest Bożym pragnieniem. To jest taki pierwszy Boży cel. I musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób mogę dążyć do męskiej doskonałości? Wiersz 15 powiada tak: lecz abyśmy wzrastali pod każdym względem, w oryginale jest we wszystkim wrośli w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo: we wszystkim. Tu nie chodzi o to, żebyś sobie wybrał pewne dziedziny, w których się dobrze czujesz, dziedziny, które są dla ciebie ważne i w tych dziedzinach wbudował się w Chrystusa. Tu jest użyte słowo we wszystkich. I to chciałbym takim czerwonym szlaczkiem podkreślić. We wszystkich. Bóg jest zainteresowany każdą twoją dziedziną i pragnie, żeby ona była usytuowana czy oparta na Chrystusie. Na przykład, podam prosty przykład, w kwestii usprawiedliwienia. Jest to pewien obszar życia chrześcijańskiego. Naszą sprawiedliwość możemy oprzeć na ciele lub na duchu. Możemy postępować według ciała lub według ducha. Gdy będę postępował według ciała, to cóż? Będę szukał punktów u Pana Boga, tak? Jeśli tydzień, dwa, nic złego się nie wydarzy, nie upadnę w jakiś grzech, no to wiadomo, że już szykuję klapę na medal, tak? Żeby Pan Bóg na to zwrócił uwagę, powiedział, jestem z ciebie dumny, jesteś naprawdę mocny, masz dobry charakter. Jeśli, nie wiem, upadnę, to wtedy staram się jak najwięcej dobrych uczynków zrobić, żeby to zrównoważyć. Ale drodzy, to jest pogańskie myślenie. To ma swoje usadowienie w pogaństwie. Tak właśnie ludzie myśleli w stosunku do swoich bogów, że trzeba ich czymś przekupić, udobruchać, aby błogosławili. Ale kiedy Bóg poprowadzi nas i zostaniemy utwierdzeni w Chrystusie, jeśli chodzi o Jego sprawiedliwość, to nigdy nie pomyślisz sobie w taki sposób. Zawsze z wiarą, z ufnością będziesz patrzył, patrzyła na krzyż. Na ten jedyny krzyż Chrystusa, który miał miejsce 2000 lat temu. Bo tam jest twoje i moje usprawiedliwienie. I nie ma innej możliwości. Widzicie, dziecięca postawa i dojrzała postawa w kwestii sprawiedliwości, usprawiedliwienia. Poziom mojej świętości jest rezultatem poziomu uczestnictwa w odkupieńczym dziele Chrystusa w poszczególnych obszarach mojego życia. Im więcej obszarów, im głębiej poddałem się Chrystusowi, tym bardziej będzie widoczna świętość w moim życiu. Drodzy, czasami mamy takie zamieszanie, bo w Biblii mówimy, że jesteśmy świętymi i mówimy, że mamy być świętymi. I kiedyś na ten temat usługiwałem, dzisiaj tylko chciałbym przypomnieć. Drodzy, użyję pewnej ilustracji, która kiedyś bardzo mi pomogła. Wyobraźcie sobie, czy wyobraź sobie, że dostałeś od kogoś szczególnego kartę bankomatową. I ta karta jest powiązana z kontem, a na tym koncie jest $1,000,000. I ktoś powiedział ci w ten sposób, oto prezent mój dla ciebie. Korzystaj z tego. Wszelkie potrzeby, wszystko to, co będziesz chciał zrealizować w swoim życiu, po prostu ta karta ci pomoże. Ja ci ją ofiaruję. Chcę w jakiś sposób właśnie ciebie wyróżnić. I drodzy, mam dwie możliwości. Kiedy otrzymałbym taką kartę, miałbym dwie możliwości. Pierwsza możliwość to z niej nie korzystać. Fajna karta, włożył do kieszeni, gdzieś tam do szuflady i nawet jakbym zaprosił gości na taką biedną herbatkę, wyjmowałbym tą kartę i powiedział, zobaczcie, co dostałem, jakie to jest wspaniałe. Mam taką kartę, podobno na niej jest $1,000,000. Ale mógłbym zrobić zupełnie co innego. Mógłbym zacząć z niej korzystać. I moje pytanie jest następujące. Czy gdy zacząłbym z niej korzystać, czy byłoby to widać? Byłoby to widać. Coraz bardziej wyraźnie byłoby widać, że ja z tej karty korzystam. Może bym się ubrał porządnie. Kupiłbym sobie porządny samochód. Wybudowałbym sobie ładny dom. Może jakbym te wszystkie rzeczy zrealizował, zacząłbym się rozglądać i na lewo, i na prawo i pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. I wszyscy wokół by mówili, co się stało? On jest inny. Jego życie się zupełnie zmieniło. Drodzy, jest to dobra ilustracja do tego, czym jest łaska Boża w moim czy w twoim życiu. Masz kartę w kieszeni. Tą kartą jest Boża łaska. Może to jest zbyt wielkie uproszczenie, ale czasami taki obraz jest potrzebny, żebyśmy sobie uświadomili. Bóg obdarzył cię Chrystusem i w Nim masz wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale jakże często jesteśmy tacy skromni przed Bogiem. Panie Boże, dziękuję Ci, że mam, bardzo się cieszę, ale ja sobie poradzę, tak? Ta bieda, w której żyję, jest tak miła dla mnie, że nie chcę żadnych zmian, niczego. Ja tutaj przedstawiam pewien obraz, bo w chrześcijaństwie nie do końca tylko chodzi o sprawy materialne, tak? Mówimy o pewnych rzeczach duchowych. I to jest, drodzy, ważne. Jesteśmy świętymi. Jesteś święty, a więc niech to będzie widać w twoim życiu. Ale żeby to było widać, musisz być wkorzeniany w Chrystusa. Musisz się wbudowywać w Niego. Tak jest z Bożą łaską. Im bardziej wrastamy w Chrystusa, tym bardziej będzie to widać w moim i w twoim życiu. Jeśli znów na odwrót nie będziemy wrastać w Chrystusa, to będzie to też widać, że nic się nie dzieje. Że oprócz słów, deklaracji, łez, tak naprawdę drepczemy w miejscu, jak Izraelici po pustyni. Paweł w tym wierszu 15 również udziela pewnego ostrzeżenia. Myślę, że warto na nie zwrócić uwagę, że pozostawanie w dziecięcym stanie jest bardzo niebezpieczne. Jest bardzo niebezpieczne. To jest pewien stan, który Bóg przewidział, bo rodzimy się z Ducha Bożego na nowo i ten okres dziecięcy jest potrzebny, prawda? Ale on ma swój początek i powinien mieć swój koniec. Jeśli nie ma końca, wpadamy w pewne niebezpieczeństwo, w pewną pułapkę w swoim życiu. I apostoł Paweł powiada tak, jeśli pozostaniemy w tym dziecięcym stanie, ja parafrazuję, będziemy podatni na unoszenie lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp. I to doprowadzi nas na bezdroża błędu. Wiecie, w dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu nauk. Naprawdę wielu. Wystarczy odpalić komputer i naprawdę możesz takie rzeczy oglądać i słuchać, o jakich 30 lat temu nawet żeśmy nie marzyli. Pamiętam, jak mieliśmy jedną czy dwie kasety wideo i się je wielokrotnie oglądało. Już na koniec mogłem zagrać rolę tego, którego oglądałem. Bo to było tyle. Dzisiaj jest dostęp. Dlatego tym bardziej potrzebujemy, aby odejść od dzieciństwa, aby być dojrzałym, abyśmy potrafili rozróżnić, żebyśmy nie wpadli w takie pułapki. Ktoś mądry powiedział tak, że na herezję trzeba sobie zasłużyć. I wiecie, tą zasługą, tym zasłużeniem sobie jest robienie nic. Czyli ja chcę cieszyć się tym, że przeżyłem narodzenie na nowo i w tym stanie pozostać, niech Jezus jak najszybciej powróci. To nie jest bezpieczny stan, chcę ci powiedzieć. Jeśli to trwa miesiąc, pół roku, rok, okej. Ale jeśli to zaczyna trwać dłużej, uciekaj stamtąd. Twoim powołaniem jest dążyć do męskiej doskonałości. I tutaj również możemy wpaść w pułapkę, bo możemy rozumieć, że mamy tak ciężko pracować i tak poddać się przemianie, że kiedy staniemy obok Chrystusa, to Bóg Ojciec nie będzie mógł nas rozróżnić. Powie, który jest Jezus, a który jest Bogdan, tak? Drodzy, mam taką wiadomość, że na tej ziemi żyjesz i ja żyję w ciele. Paweł napisał, że w członkach naszych mieszka co? Grzech. To gdyby użyć obrazu ogródek, teraz wiosna jest, zostaw go, nic nie rób. W zeszłym roku zrobiłeś tak wiele. Zaczniesz oglądać, że wraca do poprzedniego stanu, do dzikości. I podobnie jest z życiem chrześcijanina. Jeśli tylko pofolgujemy sobie, zostawimy nasze życie, powiemy, tyle zrobiłem, takie przemiany, już nie piję, nie palę, nie przeklinam, teraz czas odpocząć. to chcę ci powiedzieć, to jest również niebezpieczny stan. Nieustannie idziemy za Chrystusem i Bóg dokonuje w twoim i w moim życiu przemiany. Jeśli tego nie ma, wpadamy w pułapkę. I znów odwołam się do tego, co jest w internecie, co możesz słuchać i oglądać. Jest wielu nauczycieli, którzy mówią, że nie musisz nic zrobić, że Bóg rozkochany jest w takim, jaki jesteś, że po prostu w ogóle jest szczęśliwy, że się nawróciłeś. I w ogóle z tego tytułu masz wielkie różne błogosławieństwa. To wszystko jest prawda. Ale jeśli wyrwiemy ją z kontekstu, to staje się herezją. Dlatego musimy być mądrzy w tym wszystkim i apostoł Paweł o tym ostrzega choćby w tym miejscu. Trzeba to ostrzeżenie sobie przyjąć do serca i powiedzieć, bądź ostrożny. Muszę wejść, muszę poznać, muszę zrozumieć, ale przede wszystkim muszę wrosnąć w Chrystusa, wkorzenić się w Niego, żebym miał to poczucie bezpieczeństwa w Nim, nie w sobie. Drodzy, w tym fragmencie możemy zaobserwować, że Paweł mówi o takich dwóch relacjach, tej pionowej, w teologii czasami takiego określenia używamy, jest to relacja ja-Bóg, tak? My-Bóg. Relacja z Bogiem i tu Paweł cały czas, przed chwileczką czytaliśmy, zachęcał do tego, żebyśmy się wkorzeniali, wrastali w Chrystusa. Ale również apostoł Paweł w tym fragmencie mówi o relacji poziomej, czyli ja, brat, ja, Kościół, inaczej można by powiedzieć. Przeczytajmy jeszcze raz ten 15 werset, czytamy takie słowa. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. To wrastanie w Niego, w Chrystusa, ma kluczowe znaczenie również dla Kościoła. A szczególnie, gdy mówimy o lokalnym Kościele. Biblijny obraz Kościoła przyrównywany jest tutaj, jest powołany taki obraz człowieka. I ten obraz mówi, że Chrystus jest głową, a Kościół jest jego ciałem. Każda komórka, jak wiemy również z badań naukowych, każda komórka w naszym ciele jest połączona z mózgiem. To mózg steruje wszystkimi procesami w naszym ciele. I myślę, jest to adekwatny obraz. Podobnie jest, jeśli chodzi o Kościół. Chrystus chce, pragnie mieć łączność z każdą komórką, z każdym członkiem Kościoła. Nowonarodzony chrześcijanin jest członkiem ciała Jezusa Chrystusa i jak czytaliśmy przed chwileczką, ma swoje miejsce. Bóg go umieścił, przeznaczył. To nie jest przypadek, że jesteś w Kościele. Nie rozumiem tego do końca. Prawdopodobnie Bóg przygotował miejsce dla każdego człowieka. Bo tak wynika z Bożego Słowa, że Bóg pragnie, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I twoje miejsce w Kościele od założenia świata było przygotowane. Nie jesteś tutaj przypadkiem, pomyłką, przeoczeniem. Jesteś w Bożym planie. Jesteś. Potrzebujemy takiej głębokiej świadomości zależności jedni od drugich. Wiecie, w naszej kulturze, a szczególnie Polacy, mamy takie wpisane, ja czasami sam się dziwię, że tak się zachowuję, ale ta wolność, niezależność jest tak głęboko wpisana. Może chodzi o to, że historia nas tak przewalcowała i dzisiaj cenimy sobie to i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek wkroczył na nasze tereny. Ale wydaje mi się, że w Kościele musimy troszeczkę przewartościować taką postawę. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujesz mnie, a ja potrzebuję ciebie. Stanowimy ciało Jezusa Chrystusa. I Bóg powołał nas do tego, abyśmy współpracowali. Abyśmy nawzajem się wspierali. W wersecie 16 mówi o relacjach poziomych. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Całe ciało. Nie te najbardziej wyeksponowane części, ale całe ciało. A więc ja i ty. Bez względu na to, w którym miejscu jesteśmy. Dla Boga jesteśmy ważni. I to całe ciało ma być spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. To jest głęboka prawda dotycząca Kościoła. I wiecie, kiedy tak czytam i rozważam to, mówię, muszę pewne rzeczy przewartościować. Musimy troszeczkę zmienić. Czy to, że brat albo siostra odpada od Chrystusa w wierze i gdzieś tam stacza się w nałogach, to ma jakieś znaczenie dla mnie, czy nie? Czy powinienem zachować dystans i powiedzieć, to jest twoja sprawa, czy raczej po pierwsze modlić się, a po drugie rozmawiać z nią w miłości, zachęcać do powrotu, do bycia tą aktywną częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma taki moment zachwiania, zagubienia i wtedy rozglądamy się na lewo i na prawo. Oczekujemy, że Kościół wyciągnie rękę, bo Bóg działa przez Kościół. I drodzy, trzecią rzecz, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest spoiwo. W wersecie 16 czytamy, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I wiecie, kiedy czytam ten fragment, a to już wielokrotnie, mam obraz przed oczami. Widzę mur, potężny mur, zbudowany z różnej wielkości kamieni. Każdy z nas jest takim żywym kamieniem, jak mówi Boże Słowo. Żywym kamieniem, który został wbudowany w Kościół. Te kamienie są spojone za pomocą zaprawy. Wiecie, jeśli nie ma zaprawy, to jest kiepskie. Kiedyś byłem w Anglii, I tam szlaki górskie są wyznaczane przez murki, takie, wiecie, poukładane kamienie. Tam nie ma żadnej zaprawy, możesz podejść, pyk i już go nie ma. Ale u nas tego nie zrobisz. Jeśli mur jest wymurowany, to go nie ruszysz tak łatwo. Zapewne o trwałości takiego muru decyduje rodzaj kamienia, z jakiego został zbudowany. Jeśli to jest granit, to pociski z karabinu będą się od niego odbijać. Jeśli jest z wapnia, no to się będzie kruszył, bo jest to słabszy materiał. Ale jestem przekonany, że jesteśmy z najlepszego materiału, bo jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy najlepszym gatunkiem granitu. Jeśli chodzi o te kamienie żywe, nie ma problemu. Tym, co decyduje o trwałości tego muru, nie będą więc kamienie, bo są solidne, ale będzie spoiwo. Będzie spoiwo, które je łączy. Czym jest to spoiwo, które łączy Kościół, które trzyma razem te kamienie? Miłość. Miłość. W historii były różne spoiwa. Był lęk, że pójdziesz do piekła, że cię wyrzucą z Kościoła. Naprawdę człowiek wymyślił różne rzeczy, ale Bóg wymyślił jedno spoiwo. Tym jedynym spoiwem, które łączy kamienie w Kościele, te żywe kamienie, jest, powinna być miłość. Nie ma innego. Buduje siebie samo w miłości. To wyjaśnia, dlaczego w wersecie 15 Paweł zwraca uwagę na jakość tego spoiwa. Powiada, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, to spoiwo nie może, może nie być najwyższej jakości. Ty i ja możemy je zepsuć. Będąc szczerymi w miłości, dopiero to zaczyna działać. Czy miłość może być nieszczera? Wiecie, takie pytanie sobie postawiłem. Czy miłość może być nieszczera? I zacząłem przeglądać Boże Słowo. W 1 Jana 3,18 czytamy tak. Dzieci, miłujmy się. Nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jan poucza nas, że jeśli za słowem, czy to pisanym, czy mówionym, nie idzie prawda, nie idzie czyn, to taka miłość nie jest szczera. Można by powiedzieć, jest obłudna. Łatwo człowiekowi przychodzi miłować drugiego słowem lub językiem. Napiszę miłego maila, powiem parę słów ciepłych, niech się cieszy, tak? Ale w sercu, cóż mnie on obchodzi, jego problem, jego sprawa. Ktoś pięknie powiedział, że papier wszystko przyjmie, tak? Dzisiaj można by powiedzieć, nie wiem, klawiatura wszystko przyjmie. Można pisać. Ale to wtedy nie jest prawdziwa miłość. Drodzy, możemy pójść w drugą stronę. I czasami to się zdarza. Ja mu wygarnę. Niech pozna prawdę, co ja o nim myślę. I jak czołg, jak taran wchodzimy w czyjeś życie i po prostu mu mówimy wszystko od początku do końca, tak żeby poczuł w piętach. Ale to również nie jest miłość. To również nie jest miłość i Bóg nie oczekuje, żeby w Kościele były takie zachowania wśród braci czy sióstr. Nie potrzebujemy takich rozwiązań, takich sposobów. Może być trzecia opcja, że połączysz pierwszą z drugą. Użyjesz pięknych, ciepłych słów, ale niech mu tam pójdzie w pięty, tak? Nie chodzi o to. Apostoł Piotr w jednym z listów napisał, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości, bratiej, miłujcie, i to jest ważne, czystym sercem. Jedni drugich gorąco. To gorąco to chyba chodzi też o emocje, żeby to nie było takie chłodne, bracie, miłujecie, tylko po prostu no, każdy ma jakieś emocje. Ja mam stonowane, ty możesz mieć tą skalę szerszą. Ale w jaki sposób okazujemy również miłość za pomocą emocji? Czyli one się w jaki sposób włączają do tego? I drodzy, czas szybko biegnie. Na koniec dwa drogocenne dla mnie miejsca Bożego Słowa. Pierwsze jest zapisane w Rzymian 5, rozdział 5, werset. I czytamy tu takie niesamowite słowa. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Drodzy, powiem tak, jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jesteś świątynią Bożą. Świątynią Ducha Świętego, który mieszka w tobie. Tego się nie czuje, ale mamy gwarancję, mamy zapis, gwarancję od Pana Boga, że jeśli szczerze narodziłeś się na nowo, jesteś Bożą świątynią. A jeśli Duch Święty mieszka w tobie, to w twoim sercu rozlana jest Boża miłość, czyli miłość agape. To jest. To jest stwierdzenie faktu. To nie jest coś, o co musimy wołać, zabiegać, prosić Pana Boga. Po prostu Biblia mówi, że jeśli Duch Święty jest obecny w twoim życiu, to Boża miłość jest rozlana w twoim sercu. Czy to nie jest piękne? Jeśli nie wypływa z ciebie ta Boża miłość, nie widzisz ją, nie widać jej, ty czasami możesz nie widzieć, ale inni ludzie widzą. Żona to widzi, mąż to widzi, dzieci to widzą. Możesz być bardzo krytyczny wobec siebie, ale porozmawiaj z najbliższymi. Ale jeśli ona nie wypływa z siebie, twoi najbliżsi powiedzą, wiesz, no nie widać tego, wierzę, że tak jest, ale tego nie widać, to warto zadać sobie pytanie, gdzie są przeszkody. Bo Boża miłość w naturalny sposób, tak jak woda, jak puścisz wodę do wiadra i przeoczysz, to ona będzie się wylewać. Najpierw napełni wiadro, a potem będzie się wylewać z niego. I to jest, myślę, piękny obraz tego, co Bóg chce czynić w moim czy w twoim życiu. Pragnie, aby ta miłość rozlewała się wokół, wszędzie, gdzie tylko jest możliwe. I drodzy są, ja przynajmniej chciałbym zwrócić uwagę na trzy takie aspekty. Po pierwsze, jeśli się nie wylewa, to chciałbym powiedzieć za apostołem Pawłem, że mamy nieszczere intencje, miłość nieszczera do końca, więc trzeba się przyjrzeć bliżej, jak to jest w moim życiu. Jestem szczery, czy nie jestem szczery wobec moich braci i sióstr, może wobec konkretnych osób. Drugi aspekt, o którym mówi apostoł Jan, to jest hipokryzja. I trzeci aspekt, o którym mówi Piotr, to jest obłuda. I to może zatrzymać w naszym życiu. Możemy nawet nie być tego świadomi do końca, że tak jest. Ale kiedy usuniemy przeszkody, ona w naturalny sposób zacznie rozlewać się w naszym codziennym życiu. I drugie miejsce. To jest miejsce, które przedstawia cechy Bożego spoiwa. Spoiwa, które łączy poszczególne kamienie. Ono jest doskonałe. I jest opisane w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Pastor Mirosław miał wiele, wiele wykładów na ten temat. Ja tylko chciałbym przeczytać na koniec, aby wam przypomnieć, jakie jest to spoiwo. Jakie ono jest? I czytamy, miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Drodzy, dzisiaj przeczytałem to po raz kolejny. I pomyślałem sobie tak. Gdyby w jakiś cudowny sposób wszyscy nagle w kościele otworzyli się na tą miłość, jak wyglądałby nasz zbór? Potrzebujemy opuścić kołyskę i zmierzać do dojrzałości. Bo kiedy dojdziemy do tej męskiej doskonałości, w cudzysłowie, wtedy rzeczywiście będzie przestrzeń, aby w twoim i w moim życiu to Boże spoiwo zaczęło się rozlewać wokół. Wiecie, że diabeł najbardziej boi się takiego kościoła, bo jest nie do pokonania. Jest nie do pokonania. Powstańmy, aby modlić się do Pana. Ojcze, dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, które dałeś nam w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie, że w Kościele są różni bracia i siostry. Są ci, którzy są w kołyskach, są młodzieńcy, są dzieci, są niemowlaki, ale są też i ojcowie, dojrzali. Ci, którzy pragną nieść ciężar służby w Kościele. Dzisiaj, Panie, wierzę, że przemawiałeś do nas przez swoje słowo, aby nas zachęcić do tego, abyśmy opuścili swoje wygodne miejsca, abyśmy porzucili swoje dzieciństwo i abyśmy stanęli przed Tobą i abyśmy podjęli wyzwanie, aby stać się dojrzałym chrześcijaninem, aby stać się dojrzałym dzieckiem Bożym, którego Bóg w potężny sposób będzie używał, poprzez które, życie którego Bóg będzie rozlewał swoją miłość, której tak bardzo ten świat potrzebuje. Potrzebuje widzieć i potrzebuje doświadczać. Potrzebuje dotyku Twojej miłości. Proszę Ciebie o Twój Kościół. Proszę przede wszystkim o siebie, abyś dokonywał przemiany. Abym rzeczywiście mógł być tym w pełni dojrzałym dzieckiem Bożym. Modlę się też o każdego z nas. Proszę, Panie, dotykaj nas. Przemieniaj nas. Pragniemy tego. Chcemy doświadczać tej przemiany. Chcemy oglądać Twoją obecność, Twoją chwałę, Twoją moc w naszym życiu. W życiu naszego zboru, naszego kościoła. W życiu naszego miasta i okolicy. Weź sobie chwałę, Panie. Dziękuję Ci, że przychodzisz, że dotykasz, że pocieszasz, że podnosisz, że zachęcasz, ale przede wszystkim, że przemieniasz, że nie zostawiasz nas takimi, jacy jesteśmy, ale masz plan. Błogosław każdego z nas, Boże. Tobie niech będzie chwała.